Chwała Panu. Wiem, że oczekujecie Boga nie dlatego, że ja tutaj jestem, ale dlatego, że przyszliście się na miejsce, gdzie się zgromadza Boży Kościół z uwagi na Pana. A On powiedział, że będzie działał dla tego, który Go oczekuje. Amen. Fajnie, że oczekujecie mnie, ale ja powiem Wam szczerze, ja najbardziej oczekuję Jego. Bo wiem, że On dobre rzeczy przygotowuje i ciągle mam takie wrażenie, że coś przede mną jest, co mi Bóg chce odkryć i mam takie wrażenie, jakbym dopiero co zaczynał. Nie wiem, czy wy to macie. I naprawdę zawsze się modliłem do Boga, aby nie być zadowolonym z tego, co już mam, aby nie zasnąć tak zwanym świętym snem zadowolenia, tylko służyć Bogu do końca. I często możemy widzieć takie różne obrazy z życia chrześcijańskiego, iż są chrześcijanie, którzy stali się zadowoleni z tego, co mają. Ja myślę, że wy nie jesteście z tej kategorii ludzi, ale ludzi, którzy idą cały czas i wiedzą, że te najlepsze chwile są ciągle przed nami. Cieszę się, że jestem wśród was ponownie. Przekazuję wam pozdrowienie od naszej społeczności. Po drodze dzwoni do mnie pastor Mirosław Zabłocki. Również proszę ich pozdrowić, całą społeczność, co niniejszym czynię. Halleluja. I takim mam wrażenie, że zawsze do was, już kilka razy byłem w waszej społeczności, ilekroć przyjeżdżam, to wydaje mi się, że jestem jakby świadkiem, czy też przyjeżdżam w momencie, kiedy pewne wasz zbór jest jakby kończy pewien etap i wkracza w nowy etap. I Bóg daje mi to jakby oglądać. Może się czuję tak troszeczkę jak Anna, kiedy każdego roku przychodziła do świątyni i przynosiła swojemu synowi uszyty płaszczyk. I to jest jakby taki symbol, ten płaszcz autorytetu i namaszczenia. I ja wierzę, że z każdym rokiem autorytet wasz jako społeczności, on wzrasta i namaszczenie jest coraz większe. I najlepiej jest, kiedy my jesteśmy spoza tak zwanego układu. Jeszcze nie tak dawno, to jak słowo usłyszałeś, układ, to już było niebezpieczne. Patrzyłeś, zastanawiałeś, kto jest kto, tak? Ale kiedy jesteśmy jakby spoza tego lokalnego układu, dlatego że my możemy zobaczyć to, w jakim jesteśmy momencie. Ja niejednokrotnie przekazuję się, to w zasadzie przekonuję się i słyszę takie świadectwa, jak gdzieś od nas ludzie wyjeżdżają, i przyjeżdżają i dosłownie szczęka im opada. Ja dziękuję Bogu za ten kościół w Radzyniu. Ja dziękuję Bogu za tego pastora. I chodzi o to, że ludzie muszą docenić to, w czym są, co mają. Bo jeżeli my nie będziemy tego doceniać, to wówczas stajemy się ludźmi, którzy tracą pewną taką iskrę, taką werwę, taką pasję, którą Bóg chce włożyć w nasze życie. I wierzę, że dzisiaj również chce Bóg do was powiedzieć i ja jakbym tak będę się dzielił tym, co wierzę, że to jest od Boga dla was, dla waszej społeczności. Od razu podkreślam, że nie konsultowałem tego z kimkolwiek z liderów, a więc oni nie mówili, dla tej osoby masz wyprorokować to, dla tej osoby dać to, a w ogóle generalnie dla Kościoła dać to i wtedy będzie cacy. Także cieszę się, że nie byłem w ten sposób postawiony pod ściano i, że tak powiem, mogę mówić w wolności, ale ufam Bogu, że to będzie dla was swego rodzaju potwierdzenie. I powiedziałem, że ja bardzo sobie cenię, kiedy ktoś spoza lokalnego układu przyjeżdża do nas, do kościoła i zaczyna mówić rzeczy, które Bóg mu objawia i on to zaczyna pytać, czy coś to dla ciebie mówi. Ja mówię, bardzo wtedy dużo mówi. Gdyż potwierdza to objawienie, które Bóg włożył w moje serce i ja wiem wtedy, że jestem na dobrej drodze. I ja ufam Bogu, że jesteście prowadzeni przez Ducha Świętego i wy jesteście teraz w etapie, który jest przed wami. Ja będę chciał się tym dzielić. Najwyżej, kiedy nie strzelę w dziesiątkę, to powiecie to już, bracie, bye bye. Posłuchajcie, kiedy modliłem się tak do Boga, widziałem taki pewien obraz. Widziałem na takiej pewnej platformie skalnej stojącego Pana, który z góry patrzył na swój lud. I tam było bardzo dużo ludzi. I ci ludzie byli czasami tak zajęci sobą, nie patrzyli na Niego, który stoi na tej skale, nie patrzyli i nawet jakby zapomnieli o nim, chociaż w jego obecności przebywali. I niektórzy rozmawiali, dyskutowali, niektórzy wspominali stare dzieje. I Bóg chce wam powiedzieć, że jest przed wami pewne wyzwanie wobec tej społeczności, która przeszła wiele burzliwych kolei losu i jakby miała również doświadczenie też niedobrych rzeczy. Ale niemniej jednak on jest wśród was. I poprzez te wszystkie koleje losu, tych wszystkich burz, wy jesteście. Jest to Boży cud, że wy żeście nie utonęli, żeście nie dali nura. Tylko tkwicie w Panu i służycie Bogu. Jest to piękne. Ale chcę wam powiedzieć, że pośród tego, co to jest, to Bóg do was mówi, że jest coś przed wami, jest nowe wyzwanie względem was, kiedy On was przeprowadził i dawał wam świadectwo, że jest, ale On z tego etapu chce was zabrać z tego miejsca i On was wzywa do tego, aby być armią, aby być kościołem, który jest trenowany, jest ćwiczony, a armia ma jedno tylko zadanie, aby wygrać. Amen? A więc On wzywa armię. I posłuchajcie, i możesz to słyszeć czy nie, ale wiesz, że kiedy czytasz w Biblii i spotyka się z słowem Pan Zastępów, to słowo oznacza, że Pan jest Bogiem armii. I Kościół Boży to nie jest tylko piknikowe zgromadzenie, ale jest to armia. To armia. I On powołuje was do armii. I żeby znaleźć się tam, gdzie On jest, to będzie was kosztowało. I pokażę wam jeden przykład biblijny, który w trakcie tutaj dzisiejszego uwielbienia Pan mi to pokazał. Jest to w Księdze Kronik, w pierwszej Księdze Kronik. I zobaczycie, że Dawid, który był królem, do niego przychodzili żołnierze, a Dawid jest typem Jezusa. I zauważmy w 12 rozdziale pierwszej Księgi Kronik, w 16 wersecie jest mowa o tym, kto przychodził do Dawida i w jakich okolicznościach, że to byli ci, którzy przeprawili się przez Jordan w pierwszym miesiącu, kiedy wystąpił on z brzegów i zalał wszystkie doliny na wschód i na zachód. I oni przyszli do Dawida. Człowiek nierozsądny jest, kiedy próbuje iść w momencie, kiedy rzeka wylewa. Ale tu jest mowa o tym, że ta rzeka Jordan, ona zalała wszelkie doliny i było wielkie rozlewisko. I chcę wam powiedzieć, że chwała Boża, ona zalewa wszystkie wasze doliny, ale w Bożej chwale możesz poruszać się w oparciu o wiarę. A Izajasz powiada, choć będziesz szedł przez ogień, przez wodę, one ciebie nie zaleją. A więc on wzywa ludzi, aby zaczęli chodzić w wierze, dlatego że tylko ten sposób chodzenia i życia z Bogiem jest przez Niego akceptowany. I powiem w tym miejscu, że wszystko, co próbujesz robić w oparciu o swoje ludzkie zdolności, swoje siły fizyczne, pokazuje, jak bardzo jesteś cielesny, jak jesteś bardzo nieduchowy. Halo? A więc Bóg nas wzywa do tego, aby chodzić w Jego świętym duchu w oparciu o wiarę. Nie w oglądaniu, nie w czuciu, bo to jest takie, niektórzy mówią, ja mam czuja i chodzę. Nie, ty nie musisz chodzić na czuja, ty masz chodzić w wierze. Sprawiedliwy mój żyć będzie z wiary. I bracia, siostry, wy żyjecie w wierze. Wy służycie Panu, ale On mówi, że ten etap waszego życia, tej społeczności, on jakby się kończy, się zamyka, a On wzywa was do doskonalszej woli Bożej. Dlatego, że oprócz tego to, co robisz, jest zawsze doskonała Boża wola. I On chce, żebyś w tej doskonałej Bożej woli był i wykonał Jego doskonały plan. I co się stanie z tymi, którzy nie zechcą przejść przez ten Jordan i przeprawić się do Dawida i przejść do Jezusa? Co się stanie z tymi, którzy nie zechcą zapłacić ceny, ażeby wspiąć się na tą płaską skałę, jak widziałem Pana, aby być razem z Nim? Kiedy On woła, powiem ci, On dalej cię będzie kochał. On dalej będzie okazywał swoją miłość, ale powiem ci, stracisz coś. Powiem ci, że coś ciebie ominie. Twoje rozmowy i twoje życie będzie się ciągle koncentrowało wokół tego samego tematu. Będziesz ciągle to samo poruszał i będziesz żył ciągle w tym samym sosie. Amen? Ale On chce dać nową rzecz. I to, co było, to jest dobre, to się zamknęło. A On mówi, pójdź dalej. Dlatego, że ja mam doskonałą Bożą wolę. A powołanie do tej Bożej armii to oznacza też, że ty zaczniesz poruszać się w rzeczach, które Bóg zaplanował dla ciebie. I powiem ci, są ludzie, którzy tych rzeczy nie rozumieją i ich życie jest sfrustrowane. Oni są sfrustrowani. Oni nie mają radości, nie mają zadowolenia i oni tak naprawdę, takim językiem, że się wyrażę, nie mają takiej wewnętrznej, głębokiej pełni. Z tego względu, że nie są w doskonałej Bożej woli. I dlatego też jest to pewne wyzwanie, które Bóg daje dla was, dla waszej społeczności. Jednak przez to, co przeszliście, On dał wam świadectwo, że ja jestem z wami. Amen? Że ja jestem z wami. Ale jak długo będziesz rozpamiętywał swoją przeszłość? Jak długo? Czy ty myślisz, że to przeszłość zabierzesz tam? Czy chcesz być takim wielbłądem, który chce wejść do miasta w Izraelu, a nie mógł, bo tam była tylko wąska droga? A więc musisz zrzucić ten ciężar i jest to czas najwyższy, aby zrzucić ten ciężar. Już jest kwiecień, a za chwilę będzie maj. Także nie wchodź w następne miesiące, w następne dni z Panem, z tym bagażem wspomnień. To trzeba w końcu zostawić. To trzeba w końcu uwolnić, abyś był wolny, że Bóg chce, abyś wszedł na tą skalną, to wyniosło, gdzie stoi Pan i chce Cię tam trenować. I drugą rzeczą, którą ja tak bardzo zrozumiałem i to jest zanotowane w księdze proroka Izajasza w rozdziale 54. I to jest dla was, bracia i siostry, to jest dla was 54 rozdział księgi proroka Izajasza i drugi werset. Izajasz mówi bardzo konkretnie, poszerz zasięg twojego namiotu i zasłony twoich mieszkań, nie krępuj się, wydłuż twoje sznury i wbij mocno twoje paliki. Kiedy żeśmy tutaj uwielbiali, ja zobaczyłem obraz, który jakby wyjaśni mi to, co Bóg mi wcześniej pokazał. Że chwała Boża, która wstępuje, obecność Boża, która tu jest, ona jest ograniczona jakby tą przestrzenią na naszego pojmowania Boga. I On chce, i to mówi szczególnie do liderów, że wy musicie wydłużać paliki, a więc musicie pokazywać cele następne, które Pan zaplanował, ażeby lud Boży widział perspektywę, aby lud Boży widział przestrzeń, aby lud widział rozwój. Gdyż to spowoduje, że energia, Boża moc, ona zacznie być odpowiednio kumulowana i odpowiednio zacznie wami poruszać. I będziecie wykonywać pracę Bożą. Że ona nie będzie rozchodziła się na boki. Czy mnie rozumiecie? Bo w przeciwnym wypadku to będzie tylko mała moc, która działa, ale On chce powiększyć zasięg. On chce więcej działać poprzez was. Ale to się stanie, kiedy, jak tu jest napisane, poszerz zasięg. I tak naprawdę Bóg nakazuje, że poszerz zasięg twojego namiotu. To dotyczy również Kościoła, ale to dotyczy również każdego z was indywidualnie. Czy myślisz, że już, no, jak tak spotkasz się, co tam, bracie, słychać? A, chwała Bogu. Co, jak tam twoje życie wygnęło? A, 15 lat temu nauczyłem się, no i co dalej? Siedziałem w tamtym miejscu, a teraz też tutaj siedzę. I chwała Bogu. Słuchaj, jeżeli tak jest twoje świadectwo, to ja wam powiem, że Bóg nie potrzebuje w Kościele ławników. Amen? On potrzebuje ludzi, bo Kościół to jest nie organizacja, ale to jest żywy organizm. A cechą organizmu jest życie. Amen? Jest życie. I dlatego też, bracia i siostry, On chce pomnożyć w was przyjawy życia. On wzywa was, żebyście odważnie poszerzali zasięg waszego namiotu, wasze pojmowanie, wasze doświadczanie, wasze chodzenie z Bogiem. Amen. Wasze chodzenie z Bogiem. Dlatego, że ten etap, do którego was doprowadził, On już chce skończyć. Mówi, że to jest finish, to jest już koniec. Ale ja mam dla was nowe wyzwanie i chcę, żebyście wy uchwycili się tego wyzwania i poszli dalej. Amen? Poszli dalej. I to jest czas, abyśmy poszli dalej. I Bóg nie chce, abyś był w pokoju Abrahama, który po drodze, no chodź locie ze mną. A więc nie bierz żadnych lotów z sobą, jeżeli Bóg ci nie mówi o tym, żebyś brał, ale weź, zatruj się o to powołanie, które Bóg dał tobie. Amen? I powiem wam, jest wiele niezrozumienia w ciele Jezusa Chrystusa odnośnie powołania. To jest bardzo wielki problem. Kiedyś jeden brat prorokował do pewnej siostry, nie będę już mówił gdzie, ale on zobaczył ją, że ty krzątasz się i tak biegasz w kościele od jednej służby do drugiej służby i tak naprawdę ty zamiast pomagać, to ty przeszkadzasz. I to było takie trafne słowo prorocze, dlatego że ta siostra taka była. Ale z czego to wynikało? Że ona tak naprawdę nie wiedziała, co ona ma robić. Ona tak naprawdę nie wiedziała, do czego jej Bóg powołał. Ona chciała być i tu, i tu, i tu, krzątać się, zajmować się, ale Bóg chce, żebyś doskonale wykonał to, co On ci zleca. I przez to będziesz miał chwałę u Boga. I chwała Panu, że chociaż parę lat musiało minąć, aż w końcu wie, co ona ma robić i widzę, w tym jest bardzo szczęśliwa. Rozwija się, spełna życia i wiek w ogóle jej nie przeszkadza służyć Bogu. Ale jak ludzie widzą, ona mówi jak torpeda, mówi, chodzi jak mały, młody samochodzik. Bo dlatego, że wtedy moc Boża działa przez i ona wykonuje dokładnie Bożą wolę. I tutaj w tym miejscu chciałbym wam pomóc w tym takim uwolnieniu was do wykonywania powołania Bożego. Dlatego, że Jezus powołał każdego z was do swego królestwa, do swojego kościoła. To, że jesteś w tym kościele, to wcale nie jest przypadek Boży. To nie było tak, że gdzieś loteria albo gdzieś tam jakiś los padł. Nie, to Pan ciebie powołał. On cię wezwał do swojego królestwa. Amen? I na pewno wiemy o tym, że Królestwo Boże, Kościół Boży, to jest miejsce, w którym każdy powołany ma służyć. Kościół to nie jest na zasadzie teatrów, kiedy kilku bożych liderów, oni przedstawienie robią dla całości świętych, a święci są widzami, tak zwanymi kibicami. Kościół, czy też nabożeństwa, to też nie jest jakaś impreza sportowa, kiedy my, święci, jesteśmy, siedzimy jako publiczność i kibicujemy tym, którzy grają. Czy tak sobie wyobrażacie Kościół? I nie myślmy o tym, że oni będą grać, a my będziemy kibicować. Jak nam będzie się podobało, to będziemy klaskać. Jak nam nie będzie się podobało, to na zasadzie rzymskiej. Do dołu z nim. Nie. Ty, bracie i siostro, jesteś powołany do tego, aby żyć życiem Bożym i służyć. Amen? A więc podkreślam jeszcze raz. W Bożym Kościele nie ma ławników, którzy grzeją ławy. Amen? To są ludzie, którzy służą darami, które otrzymują od Boga. Ja będę o tym mówił. Dlaczego jest to tak bardzo ważne? W księdze proroka Ozasza 4:6 czytamy: lud mój ginie, gdyż brak mu poznania. Bracia i siostry, my giniemy. Kościoły nie rozwijają się, kościoły giną z tego względu, że nie ma poznania Słowa Bożego. I tu nie chodzi o to, że będziemy czytać Słowo Boże, ale tu chodzi o objawienie Słowa Bożego, dogłębne objawienie Słowa Bożego, dlatego że to objawienie daje nam życie. I z uwagi na to, że Boże dzieci nie wiedzą, jakie jest ich powołanie, z tej przyczyny nie możemy wykonać tego, do czego Kościół został powołany. I Bóg chce nas uwolnić od tych rzeczy. Ale to jest coś mrożącego w tej księdze proroka Ozasza, co on mówi. Ozasz 4:6. Zobaczcie. Lud mój ginie, gdyż brak mu poznania, ponieważ ty odrzuciłeś poznanie, ja ciebie odrzucę, abyś mi nie był kapłanem. Czy widzisz to? A więc Ty jesteś kapłanem Bożym. Ty jesteś kapłanem Bożym. Ty i ja, kapłanem Nowego Testamentu. I jako kapłani Boży musimy mieć poznanie odnośnie tego, do czego nas Bóg powołał. I będę też mówił o zasadach, które obowiązują, czy też pomagają w rozwijaniu powołania. I niektórzy z was mają wielkie Boże talenty darowane jemu przez Boga. Wielkie Boże talenty. Niektórzy z was mogą czuć się na zasadzie takiej, że ja jestem bez talencie. Nie mam nic. Pewna Boża kobieta, ona bardzo szczerze mówiła i mówi o sobie, że urodziła się jako dziecko, które uważało, że jest bez talenciem. Brat ma talent taki, siostra ma talent taki, rodzice wysoko postawieni, ale mówi, darem dla mnie było, że on postawił mnie u boku rodziców, którzy ją motywowali, którzy wkładali w niej Boże cechy. A więc możesz czuć się jako tak zwane beztalencie, ale wiedz, że Bóg zawsze postawił u Twego boku kogoś, który włoży do Ciebie dary Boże, talenty Boże, którego Bóg użyje. Ale ja wierzę, że każdego z was On obdarowuje Bożymi darami. I On chce, abyś tymi talentami mógł obracać i żeby błogosławić innych. Z tej przyczyny, że są ludzie, którzy nie znają swojego miejsca w Kościele, dlatego też niektórzy nie są błogosławieni. Jest wstrzymywane Boże błogosławieństwo. To, co mówię, jest to proste, ale najbardziej zauważymy, że ludzie wykoślawiają się na prostych rzeczach. Dlatego, że oni szukają objawień, szukają jakichś wielkich rzeczy, a Bóg mówi, wprost jest moja wielka rzecz. Przecież Ewangelia, zbawienie jest takie bardzo proste. Uwierz Chrystusa Jezusa. No jak to? Ja mam tylko uwierzyć? Jestem taki pobożny. Dziadek undował dzwonicę. Dał na organy. To ja już jestem święty. A to nie ma żadnego znaczenia przed Bogiem. Bóg nie, jak i wielokrotnie podkreślałem, nie ma wnuków, prawnuków. Bóg ma tylko i wyłącznie dzieci. I masz tego samego ojca, co i ja, co twój brat, co twoja siostra. I zauważcie, Ozeasz mówi, giniesz, nie rozwijasz się. I twoje życie, zamiast być pełni takiej radości, pełni takiej pasji, żeby rozwijać się w takim ogniu, takiej gorliwości, to ty stajesz się taki zgorzkniały. I tak to wszystko jakoś tak płynie. Dzień po dniu. I wyczekujesz, no to kiedy zejdę z tego świata. I śpiewasz, już niedługo przyjdzie Pan i zabierze mnie do królestwa swego. A ja ci powiem, ja nie wiem, czy za niedługo. Może jeszcze nie za naszego pokolenia. Nie wiem. Ale On chce, abyś żył życiem Bożym. Kiedy przyjdzie ten moment, to On cię tylko odwoła. Chodź, moja siostro, chodź, czy mój synu, moja córka, chodź do mojego Królestwa Bożego. Jest niezrozumienie powołania zarówno przez każdego z nas, czy przez indywidualne osoby odnośnie ich powołania, ale jest też niezrozumienie powołania Bożego przez ludzi w Kościele. I tu są różne problemy z tego tytułu wynikają. Ja chcę ci powiedzieć, w jaki sposób możesz odkryć swoje powołanie i takie zadam ci pytania, które sam sobie odpowiedz. W pewnym etapie mojego życia te pytania mi bardzo pomogły w zrozumieniu mojego powołania. I takie pytanie. Jaka rzecz spośród tych, które robisz, sprawia ci ogromną radość i satysfakcję? Powtórzę. Jaka rzecz spośród tych, które robisz, sprawia ci radość i satysfakcję? Jaka? Wczoraj pewna siostra, już koło 70 lat ma, ona z radością zaczęła dzielić się, jak ona służy Bogu. I mówi, jak mnie Bóg promuje. Mówi, nawróciłam się, to miałam zadanie witać ludzi. Podawałam im tylko dłoń. Potem dano mi możliwość, że mogłam sprzątać. Brałam szczotkę i sprzątałam. Potem dano mi, żebym na grupach domowych mogła to mówić. A teraz dano mi kuchnię, że mogę gotować dla ludzi. I ta kobieta, ona mówiła to z ogromną radością. Nie, wielu może spotkać ludzi młodych, którzy nie mają takiej radości jak ta kobieta. Dlaczego ona tak się czuje? Z uwagi na to, że ona jest w doskonałej Bożej woli. Ja mówię, siostro, gdyby siostry zabrakło, ja bym się modlił o wzbudzenie zmartwych. Dlatego, że siostra jest współczesno tabito, tyle dobrych uczynków pełni. I mówię, jest bardzo potrzebna u nas w Kościele. A więc pierwsza rzecz, która z tych rzeczy, która robi, sprawia ci ogromną radość i satysfakcję. Radość i satysfakcję. To wczoraj oglądałem taki wykład. Znana kobieta, która tak naprawdę postawiła na nogi wielką firmę Hewlett Packard. I to jest firma informatyczna. Zwierząca kobieta powiedziała, że wychowała się jako to beztalencie. Ale Bóg używał rodziców, którzy wkładali w niej dobre rzeczy. I ona znalazła się w takim bardzo prestiżowej uczelni. Chciała zadowolić swoich rodziców. Ojciec był profesorem prawa, potem sędzia, więc to jest wysokie stanowisko społeczne. I ona chciała pójść w ślady ojca. I mimo, że studiowała, była dobrą studentką, ale coś nie dawało jej spokoju, sumienia. I bo ona mówi o trudnych wyborach, które dokonywała w swoim życiu. I pewnego razu przyjechała do rodziców i będąc pod prysznicem, właśnie Bóg nawet pod prysznicem do niej przyszedł. Mówi, jestem pod to wodą i patrzę się w płytki tej kabiny i patrzę się i doszło do mnie, że ja nie mogę robić tego, czego nie lubię robić. I ja muszę zacząć robić to, co sprawia mi satysfakcję. I wyobraźcie sobie, że ona podjęła decyzję, że rezygnuje z tych studiów. Musiała pójść do pracy, Bóg był z nią i Pan ją krok po kroku promował i stała się jednym z takich największych menadżerem jednej z największej w świecie firm. I znaną kobietą. Ale mówiła, jakie potrzebowała dokonać, jakich wyborów. I tak samo my niejednokrotnie musimy dokonać radykalnej decyzji, podjąć tą decyzję i wykonać radykalny krok. To, co robisz, co nie ma w tym błogosławieństwa, szkoda twojego czasu, szkoda energii, szkoda pieniędzy, szkoda twojego życia. Zdecyduj, że zaczniesz robić to, co sprawia ci radość i satysfakcję, co jest jakby poziomem twojego powołania. Drugie pytanie. W jakiej dziedzinie służby odczuwasz największe namaszczenie, satysfakcję i efekty? Co ci sprawia satysfakcję? W czym jest twój owoc? Co sprawia, że przychodzi ktoś, bracie, jakie to jest dla mnie błogosławione? Ja znów posłużę się przykładem tej naszej jednej siostry starszej, około 70 lat ona ma. Ja bardzo lubię, kiedy ona gotuje. A powiem wam, kiedy wiem, że coś będzie się w zborze działo, to staram się mniej jeść. Nawet pierwszego i drugiego dania, kiedy ona, to jest doskonałe, to jest dosłownie jak niebiańska manna. Ale powiem wam, jak ona zrobi pączki, to po prostu możesz jeść i problem jest taki, że mało możesz zmieścić. A więc to jest dar od Boga i to jest błogosławieństwo. I ta kobieta, ja się cieszę, że mogę gotować. To po prostu aż płynie błogosławieństwo w tym. A więc ta kobieta jest promowana przez Boga i ona się znalazła w doskonałej Bożej woli i robi to. Tak jak potrafi. I Bóg dał jej też talenty, które ma takie kulinarne. Jest ogromnym błogosławieństwem. I sława tych pączków nawet już przekroczyła polskie granice. Jeszcze trzecie pytanie. Robienie czego daje ci poczucie Bożego błogosławieństwa, obecności, aprobaty? Co sprawia, że czuję się taki usatysfakcjonowany? Co sprawia, że czuję się taki, jak mi jest dobrze? Jak mi jest dobrze? Jak mi jest dobrze, jak ja mam satysfakcję, mam taką pełnię, mam taką aprobatę i czuję się taki potrzebny w Kościele Bożym. Jeżeli robisz coś takiego, to chcę cię zachęcić, to jest od Boga. To rób to, bo to jest błogosławieństwem dla Bożego Kościoła. I czwarte pytanie, które zadam ci. Jaka dziedzina służby ekscytuje cię tak bardzo, że aż nie możesz zasnąć? Co cię tak ekscytuje? Co? Że nie może, ktoś powie, bracie, Ja nie tylko nie mogę zasnąć, ja cały czas śpię. To jeżeli śpisz, to musimy prorokować na obudź się, który śpisz. Powstań, a zajaśnieje ci Chrystus. Żebyśmy nie zasnęli snem świętego, ale mamy żyć. Jaka dziedzina służby ekscytuje ci tak bardzo, że aż nie możesz zasnąć? Czyli cztery pytania. Jaka rzecz spośród tych, które robisz, sprawia ci ogromną radość i satysfakcję? W jakiej dziedzinie służby odczuwasz największe namaszczenie, satysfakcję i efekt? Trzecie pytanie. Robienie czego daje ci poczucie Bożego błogosławieństwa, obecności i aprobaty? I czwarte pytanie. Jaka dziedzina służby ekscytuje cię tak bardzo, że aż nie możesz zasnąć? Ja wierzę, że nawet kiedy powiedziałem wam te pytania, możesz mieć wątpliwości. A czy to tak, a czy to nie tak? Powiem ci, Bóg daje ci kolejne instrumenty, które ukażą ci, że to jest twoje powołanie. Ty możesz mieć to od Boga, już otrzymałeś. To jest to. Ja pamiętam, kiedy na początku mojej drogi w Panu, on do mnie przemawiał i ja cieszę się, że on dalej przemawia. I on do mnie pewnego dnia przemówił odnośnie mojego powołania i powiedział, to jest ode mnie, wkładam ci do twojego serca. I ja wiedziałem, ja do dziś dnia to mam w swoim sercu, tak jak Maria, i tego mi nikt nie wyrwie, bo ja wiem, że to jest od Boga. I później Pan przysyłał różne sługi i czasami oni coś mówili, czasami prorokowali, ale to było potwierdzenie tego, co ja już otrzymam od Niego. A więc chcę ci powiedzieć, że Bóg postawi na twojej drodze, albo już postawił kogoś, który do ciebie przychodził i ci mówił, jaki ty masz dar. To jest tak dla mnie błogosławieństwem. Albo ktoś będzie prorokował. Być może sam usłyszałeś od Boga i wiesz, że to jest od Pana. Lub też Pan już kogoś albo jeszcze użyje, aby potwierdzić, że to jest twoje powołanie. Amen? Będą do ciebie przychodzić ludzie, kiedy ty grasz, kiedy ty modlisz się, kiedy ty zaczynasz mówić, to moje serce tak się raduje. Słuchajcie, są ludzie, na widok których radujesz się. Są ludzie, na widok których uciekasz. Spotkaliście się z czymś takim? Halleluja. Tak jest. Są ludzie, których chcemy, żeby byli w kościele, i są ludzie, których byśmy, hej, bye bye, jedź tam gdzieś na Grenlandię. Ale powiem ci, tam nie uciekniesz, bo on kogoś tam postawi. I Bóg używa nas, jeden i drugiego, ażebyśmy się byli ociosywani. Ja pewnego dnia powiedziałem w kościele, że ja dla niektórych z was to jestem tako oso, koso. A wiecie, rach go koso, już go nioso. To w ten sposób, nie dlatego, żeby tam ich wykaszać, tylko z tego względu, żeby on się ostrzył, gdyż niejednokrotnie i do iskry. Szczególnie ci, którzy są w małżeństwie. Próbowaliście się nawracać? Jeden drugiemu pomagać być takim, jakim masz być? Myślę, że próbowaliście. I co z tego wychodziło? Ktoś powie, o, big blessing. Aż iskry szły. I nigdy nie próbuj zmieniać, nigdy nie próbuj fizycznie tak pchać człowieka na siłę, żeby on był takim, jaki ty chcesz. Bo jeżeli to robisz, to pokazujesz, jak bardzo jesteś cielesny. I musimy niejednokrotnie usiąść i powiedzieć, Panie, ja już nie mogę. Ja jestem rozbity, jestem załamany. I Bóg mówi, ja czekam na taką chwilę. Czekałem, abym mógł działać, dlatego że tym, co ma ciebie uzdolnić do wykonania, to jest Boża moc, Boża łaska. Posłuchajcie, i w powołaniu, które macie, są pewne zasady. Tego nie wyczytacie w Biblii. Nie chcę powiedzieć, że to jest natchnione, ale to wynika z życia. Pierwsza zasada, która dotyczy każdego powołania, które człowieka, to to, że Bóg używa niedoskonałych ludzi, aby doprowadzić ciebie do doskonałości. Jeszcze raz powtórzę. Bóg używa niedoskonałych ludzi, aby doprowadzić ciebie do doskonałości. Często mówię, a co ty będziesz mnie uczył? Zajmij się tym. Bożym pragnieniem jest doskonalenie nas, uświęcenie nas. I On używa niedoskonałych ludzi. używa mnie w stosunku do Kościoła. Chociaż oni wiedzą, ja wiem, że oni więcej w moim może życiu widzą złych rzeczy, których ja nie dostrzegam, ale muszą je w jakiś sposób znosić. Ale cieszę się, że znoszą i mają miłość. I miłość zakrywa, miłość buduje i w miłości, którą masz, możesz mówić do człowieka i wkładać do jego serca. I Bóg używa, wprowadził was do tej społeczności, abyście byli ocierani. Kiedy pamiętamy historię, jak Dawid poszedł w kierunku Goliata, to on wyciągnął z tego potoku, w którym płynęła woda, 5 kamieni. I to były kamienie wygładzone. Wygładzone kamienie. One stają się gładkie, dlatego że poruszająca się woda powoduje, że te kamienie się poruszają i jeden o drugiego jest ocierany. I tak samo woda to jest Duch Święty. I on, Duch Boży, jest w naszych relacjach. I on nas używa i my jesteśmy tak szlifowani. Niejednokrotnie idzie jak krzemień po krzemień. Aż iskry idą. Ale na pewno u was to nie idą już iskry, bo już jesteście już za, tak? Już po prostu jesteście super doskonali. To już każdy czeka na, kiedy Pan go wezwie. Ale po co to jest? Żeby był wygładzony. Żelazo oszy się żelazem, ale zachowanie drugiego człowieka wygładza człowiek. Wygładza człowiek. Pamiętajcie o tym. Bóg używa niedoskonałych naczyń, aby doprowadzić ciebie do doskonałości. I Boże powołanie to nie myśl o powołaniu, że ty masz coś. Ty masz jakieś naturalne zdolności, które umożliwią ci wykonanie tego powołania. Czasami tak, że Bóg to użyje, ale ja chcę ci powiedzieć, to powołanie ma być wykonane w oparciu o talenty, które otrzymujesz od Boga. I nie dlatego, że jesteś wykształcony, nie dlatego, że jesteś bogaty, nie dlatego, że jesteś elokwentny, że jesteś piękny czy piękna, to nie ma znaczenia, ale z uwagi na to, że działa łaska Boża. Apostoł Paweł powiedział, że ja daleko więcej pracowałem niż inni apostołowie, ale wszakże nie ja, ale łaska Boża, która jest we mnie. I on wiedział dokładnie, kim jest. On wiedział, kim był. I on wiedział, czemu to wszystko zawdzięcza. Zawdzięcza to łasce Bożej. I łaska Boża chce prowadzić was i Bóg w łasce swojej chce użyć waszego powołania, aby budować Królestwo Boże. Czy to jest zrozumiałe? Amen? To jest bardzo proste, co wam mówię. Ale często zapominamy o tych rzeczach. Inną zasadą, która obowiązuje, która wpływa na wykonanie, czy też pełnię tego waszego powołania, aby ono mogło funkcjonować, to jest to, że wraz z powołaniem od Boga przychodzi duchowe uzdolnienie, aby to powołanie wykonać. Jeszcze raz powtórzę. Wraz z powołaniem, które masz od Boga, przychodzi Boże uzdolnienie, Boża moc, dary duchowe, które powodują, że to powołanie zacznie działać. Często w zborach popełnia się błąd. Szuka się namaszczonych ludzi. A wiecie, czego ja szukam? Ja szukam ludzi z charakterem. Ja szukam ludzi wiernych. Wierny. On może być mało namaszczony. I ja mam takich ludzi, którzy ja widzę ich rozwój. No praktycznie bez talencie. Tego nie ma, tego nie ma, tego nie ma. Ale jak widzę na przestrzeni lat, ten człowiek jest wierny. Jest wierny. A Bóg wiernych postawia coraz wyżej. Bo jeżeli on jest wierny w małym, to on stawia go wyżej i daje mu do tego namaszczenie. A ci tak zwani namaszczeni zawsze mi robili problemy. Amen? Czy to rozumiecie? Dlatego też tu jest charakter, który musi być zmieniony. My często, ja również popełniałem taki błąd, że starałem się wyprzedzić powołanie, które jest. Wiedząc o tym, co mam robić, ja próbowałem to przyspieszyć. A Bóg mówi, wracaj do szeregu. Wracaj do szeregu, bo będziesz miał problem. Wszyscy z was słyszeli o pięknym, wspaniałym słudze, jakim był Józef. Chwała Bogu. Kto chciałby pójść drogą Józefa? No, chcielibyście pójść? No, chciałbym być zastępcą Faraona. Ale zanim będzie zastępcą Faraona, to musiałbyś znaleźć się w zakładzie karnym, by tutaj służba więzienna ciebie odwiedzała. Kiedy pójdziesz do zakładu karnego, wszyscy więźniowie siedzą za niewinność. Ale naprawdę, Józef, niewinnie znalazł się w zakładzie karnym. Czy chciałbyś tam znaleźć? O nie, powiesz, tak? Chciałbyś być fałszywie oskarżony? Czy chciałbyś wyświadczać ludziom dobro i oni potem o tobie zapomną? I tak się było, tak było w jego życiu. Czy chciałbyś być górnikiem, który w szybie górniczym siedział? Chciałbyś być sprzedany? Co on przeszedł, to przeszedł piekło, ale Bóg był z nim. I dopiero u schyłku swojego życia powiedział, to Bóg wysłał mnie przed wami, aby ocalić cały naród. Musisz mieć to zrozumienie. I on po prostu, on za bardzo to podkreślał, że tam gwiazdy będą się kłaniać, słońce. A ojciec z kolei popełnił błąd, gdyż jego wyróżniał ponad tych wszystkich. I cielesność dała sobie znać. I my niejednokrotnie robimy błąd, że to, co Pan daje, my robimy otokę ciała i niszczymy to, co Bóg zaczyna. Boża wizja, którą Bóg daje, ona wymaga ochrony. Ona wymaga otoczenia jej przez ludzi prawych, ludzi bożych. I musimy mieć również takie serce, które będzie sercem bardzo delikatnym, a jednocześnie w świecie to mówią tolerancyjnym. To znaczy bardzo takim ostrożnym, ale jednocześnie nakierowanym na dobre rzeczy, które są w człowieku. Dlatego, że w każdym z nas jest coś złego, są złe cechy i w każdym z nas są dobre cechy. I albo będziemy się uczyć, czy będziemy żyć przez pryzmat widzenia złych cech, i powiem wam, to jest straszne. To jest tak, jak psy się będą, będziemy się gryźć. Albo będziemy uczyć się łamać nasze uprzedzenia względem drugiego i uczyć się wspólnie współpracować. Amen? Bo te powołania, które są w Kościele, one winny ze sobą współpracować. I musimy zobaczyć, że jesteśmy różnorodni. I pierwsza kwestia, ty musisz zrozumieć swoje powołanie, które masz. Jednokrotnie są ludzie, ja się z takimi już spotkałem, którzy to swoje powołanie, w zasadzie ci nie powiedzieli, ale to co robili, to był owoc tego, żeby wszyscy ich widzieli, wszyscy podkreślali, jak trzeba to klaskali i cały czas na piedestale. Czy jesteś gotowy służyć Bogu, nawet jeżeli nie będziesz miał pochwały, nie otrzymasz dyplomu uznania? Kto z was jest gotowy tak służyć Panu? Przecież Biblia uczy, co daje lewica, niech nie wie prawica. Czy służysz dla poklasku? Paweł mówi, gdybym starał się ludziom przypodobać, nie byłbym sługą Chrystusa. Nie byłbym sługą Chrystusa. A więc służ dla Boga. Niektórzy potrzebują, i to się też również spotyka, żeby może wszyscy poszli jego powołaniem. I tutaj jest duże niezrozumienie. Na pewno czytaliście książkę o Jerozolimie, to jest Derka Prince'a. I on mówi o swojej pierwszej żonie, że ta pierwsza żona, Lidia, jak pamiętam, ona dostała powołanie od Boga, aby być w Izraelu. Dostała powołanie, aby pracować z dziećmi, z sierotami. I tam były sieroty żydowskie, chrześcijańskie, arabskie. I to, co mnie dotknęło w tej książce, to, że ta kobieta pojechała w nieznane. Ona nie miała, wszyscy myśleli, że za nią stoi Kościół czy kościoły za tą służbą, a ona nie miała żadnego wsparcia. Ona miała wsparcie w Bogu. Czy pamiętacie Abrahama, który dostał powołanie? Abrahamie, wyjdź z tego miasta. Pójdź tam po drodze, jak już będziesz do Kananu wchodził, to tak w Polsce tak szczególnie widać, jak wyjeżdża biskup, gdzieś tam wjeżdża, to robią mu taką bramę, witaj arcypasterzu. I całe naczelstwo miasta czy wiosek z chlebem i solką go wita. Czy na Abrahama taka brama stała, czekała? Z chlebem go ktoś tam witał i solo? Bóg mu powiedział, Abrahamie, wyjdź. I on musiał wyjść w tym powołaniu, które dostał. I dlatego też, jeśli Pan do ciebie przemówił, dał ci powołanie, to on chce ci powiedzieć w tym momencie i potwierdzić ci, zacznij chodzić w tym powołaniu. Nie zakopuj tego talentu, który on ci daje, nie zakopuj go w ziemi. Bo nawet jeżeli nie chcesz go używać, czy też nie chcesz czegoś robić, to ty powinieneś samego siebie oddać, tak jak
ten sługa oddał do banku. Ty oddaj samego siebie do służby Kościoła. Oddaj samego siebie do służby kogoś, który służy, abyś jemu pomagał pod jego nadzorem, jeśli tak chcesz. I za to otrzymasz nagrodę, ale gorzej jest, kiedy ty nic nie robisz. Czy mnie rozumiecie? To jest bardzo proste. Bardzo proste. I brak zrozumienia tego powoduje, że ty nie jesteś w woli Bożej. Przecież modlitwa pańska i bądź wola twoja. Czym jest wola Boża? Nie myślmy, że to co jakaś taka chmurka, która sobie gdzieś tam fruwa. Wola Boża, ona zawiera w sobie przestrzeń, miejsce oraz czas, w której ty musisz być. I zadanie, które poddaje tobie Pan. To jest niczym, masz być jak listonosz, do którego przychodzi Pan i daje poselstwo i ty masz to poselstwo zanieść. Po prostu. I ty masz w tym chodzić. Jeżeli tego nie robisz, powiem ci, bracie i siostro, możesz czuć się w swoim życiu taki sfrustrowany, albo może to lubisz, ale ja lubię poruszać się w Bogu. Lubię mieć odczucie od Pana, że to, co robię, jest Jemu miłe, bo ja w duchu to czuję. I jest drugą rzeczą, bardzo niezrozumiałą dla wielu z nas, kiedy otrzymujemy powołanie od Pana i naszego powołania nie rozumieją inni. Że nie rozumieją Ciebie. Jaka jest kwestia? Ja kiedyś próbowałem, dopiero po iluś latach to zrozumiałem, że to było błędne, co robiłem. Że chciałem, żeby wszyscy byli tak jak ja. Takim jak ja. Co przez to należy rozumieć? Żeby tyle samo się modlili, co i ja. Chodzili na takie same spotkania, co i ja. Myśleli tak jak ja. Odpowiadali tak jak ja. Wtedy będziemy jedno. Tak? Nie. To ma być różnorodność. Jaki świat byłby spłycony. I chwała Bogu, że Bóg mnie uwolnił z tej głupoty. Po prostu sam zrozumiałem, że coś nie funkcjonuje. I teraz uczę się, aby dawać ludziom możliwość funkcjonowania w oparciu o ich dary, w oparciu o ich służby. Wszystko, co robisz w oparciu jako jednostka, nie jest w pełni wartościowe. Ale kiedy zaczynasz to robić w zespole, to ma właściwą wartość. Wszystko, co próbujesz robić w oparciu jako jednostka, nie ma pełnej wartości. Dopiero w zespole to ma pełną wartość. A więc Bóg umieszcza nas w społeczności Kościoła. I możesz wtedy zobaczyć, jak ludzie wzrastają i poprzez te dary, które są w nich, być błogosławiony. Ja już kilka razy już krzyżyk w zasadzie stawiałem na pewnej siostrze, no bo to już po prostu było już nie do wytrzymania. No i już po prostu ogień z nieba prawie idzie, a za pół godziny rani i mówi. Mówię, no jak to? Już włączaj karetkę pogotowia duchowo i jedź, o, rani i mówi. Jakaż ogień, jakiż przebudzenie, a kiedy zlecasz coś, to ona nie pójdzie, czy on nie pójdzie, bo ona się boi. Ja powiem wam szczerze, ja nie znajdowałem odpowiedzi. Jak tak można? Mi w ogóle się w głowie to nie mieściło, że można tak funkcjonować. I już praktycznie już duchowy pogrzeb odprawiłem. Urbi, orbi, niech ci ziemia lekką będzie. Ale wiecie co? Bóg zawstydził. Dlatego, że nieodwołalne są dary i powołania Boże. I ja dziękuję Bogu, że On nie myśli tak jak ja. I ta siostra jest wielkim błogosławieństwem dla wielu wierzących. I Bóg ją potężnie używa. I uczę się pozwalać Duchowi Świętemu używać jej i tego, co mnie Bóg nauczył, żeby pozwól jej funkcjonować w tym, do czego ja ją powołałem. Ja zrozumiałem, że ja ją wysyłam w miejsca, które uważam, że tam trzeba byłoby pójść, bo to tam trzeba. I ona nie mogła w tym funkcjonować. Ale kiedy po prostu pozwolę jej ewangelizować, to jest jak ryba w wodzie. I to idzie. Lepiej robi niż ja. Bo to jest dar, który działa. To jest pomazanie, które funkcjonuje. I ja widzę, jak ludzie serca otwierają, jak oddają serca Jezusowi. Jedno zdanie i ci ludzie. I to jest dar. A więc uczmy się widzieć w drugim dar i talenty, które dają, ma od Boga, dlatego że powołanie ma funkcjonować w oparciu o to, co otrzymujesz od Boga. Halo? Tak? Jeśli tego nie będziemy wiedzieli, to nastąpi stopowanie Bożych owiec. Ja uczę się od Boga i chcę, i to bardzo podkreślam, że moją odpowiedzialnością jako lidera jest, aby moje postępy były widoczne względem wszystkich. Dlatego, że to czyniąc, zbawię siebie i tych, którzy mnie słuchają. Ja wiem, że jeżeli ja będę szukał Pana, ja wiem, że kiedy będę przychodził do Boga i będę pragnął Jego, to ludzie będą szli za mną, dlatego że głód Boga będzie. A kiedy ja stanę i oni staną i będzie boks. Halo? Halo? To jest to, co ja do czego doszedłem. I wierzę, bracia i siostry, że ten moment, w którym się znajdujecie, jest czasem, kiedy Bóg mówi, teraz macie wejść wyżej. To jest koniec, tego czasu, kiedy obracałeś i wspominasz te same osoby, te same historie i kiedy ta zdarta płyta już się zdarła. Ale to jest czas mówienia rzeczami, mówienia słów, zajęcia się sprawami, które Bóg przeznaczył przed wami. Doskonała Boża wola jest przed wami. To, co najlepsze jest przed wami. Aleluja! Aleluja! To tak, jak gdybyś teraz w wieku dorosłym poszedł, bawił się w piaskownicę i lepił takie babki piaskowe. Ja myślę, żeby powiedzieli, że ten facet zwariował. Zdziczał. Chciałbyś powrócić do tych dziecinady takiej, która kiedyś była? Nie. Ale masz już myśleć jako dojrzały, masz myśleć jako dorosły i zajmować się tymi rzeczami, które Pan Tobie dał. I pośród was jest tu kilkadziesiąt osób. Każdy z was ma dar od Boga. Każdy z was otrzymał powołanie od Boga. I to powołanie winno funkcjonować w tym kościele. I nabożeństwa, na których się spotykamy, spotkania, do których Bóg nas powołuje, to nie są na zasadzie scen teatralnych. Że jest kilku aktorów grających, którzy grają dla świętych. A święci kibicują albo siedzą na widowni. Ja wiem, że to was nie dotyczy. To w innych zborach w Lublinie, ale was nie. A mówię wam już się dzielę, żebyście im poszty powiedzieli, tak? Halleluja. Ja cieszę się, kiedy widzę Kościół rozwijający. I podkreślam, wiem, że widzę to i kiedyś, jak Bóg znów nas spotka, to będę wiedział, że jesteście na tym wyższym poziomie, dlatego że to jest wyzwanie Boże względem was. Halo! To jest wyzwanie Boże względem was. I zobaczycie, zaczniecie się rozwijać. I ten czas, do którego was Bóg teraz wprowadza, wymaga radykalnych decyzji. Wymaga radykalnych kroków. Wymaga w końcu otrząśnięcia się z tego letargu i takiej błogiej błogości duszewnej. Sprawiedliwy żyć będzie w wierze. Żyć będzie w wierze. I powiem ci jedną rzecz. Nawet jeżeli Bóg każe ci coś robić i ty widzisz, Panie, nie ma tego. Parę lat temu Bóg mówi, zajmiesz się pomocą dla ludzi. Boże, jaka pomoc? Mówi, z czego? Mówi, tu trzeba nam pomagać, a ty mówisz, każesz nam się zajmować. To jest niezrobione, to jest niezrobione. Ja już nie mam siły, żeby się tym zajmować. I kiedy Bóg coś ci mówi, to pamiętaj, On płaci swoje rachunki. Jeżeli ty robisz coś o własnych siłach, to ty będziesz płacił za to, co robisz o własnych siłach. Płać za siebie. Ale kiedy stajesz się pracownikiem Boga i Bóg każe ci, nakazuje ci wykonać Jego wolę, to chcę ci powiedzieć, On zapłaci za to swoje. Halo? Powiem wam,
Wczoraj doświadczyłem takiego świadectwa, kiedy już organizujemy obóz letni dla dzieci i to Pan nas zaskoczył, gdyż zawsze robimy dla kilkudziesięciu dzieci i to są duże koszty. Ale wczoraj mieliśmy takie spotkanie. Ile tych dzieci moglibyście jakby obsłużyć? No, można byłoby i więcej. To posłuchajcie, zorganizujcie dwa turnusy, a my to wszystko opłacimy. Ja zrozumiałem, że tą prawdą, o którym się dzielę, że On płaci za swoje rzeczy. Mówię, Boże, to jest to Boża łaska. To nawet my nie będziemy musieli z kasy zborowej brać i na to płacić. Dlaczego? Bo Bóg posyła ludzi, którzy mają zapłacić za to, co jest Boże. Pańska jest ziemia i wszystko to, co ją napełnia. Halleluja. I od razu w tym miejscu powiem, nie musicie się bać dzisiaj o portfele. Ja kiedy jeżdżę, ja nie daję wam numerów konta. Także nie bójcie się. Kiedy mówię o tych rzeczach, dzielę się po to, żebyście zrozumieli pewne zasady Boże, które funkcjonują w Królestwie Bożym. To jest to, do czego ja latami musiałem dojść. Niektóre prawdy musiały się przebić przez mój umysł, a że nie mogły się przebić, dlatego mam trochę siwych włosów na mojej głowie. Ale chwała Bogu, że są, bo Biblia mówi, przed siwym starcem to wszyscy staną tak i ustąpią miejsca. Ale to nie o to chodzi. Podkreślam, twój dar, powołanie, które masz, jest wielkim darem. To jest coś szczególnego. Każdy jest inny. I kiedy zaczynasz funkcjonować w tym powołaniu, przychodzi namaszczenie od Boga, moc Boża, która potwierdza to, do czego jesteś powołany. To jest tak, jak gdybyś podłączył się do gniazdka elektrycznego i ta moc zaczyna działać w twoim życiu i jesteś w stanie wykonać pracę taką, taką i taką. Ja próbowałem zmieniać moją żonę, aby ona była taka jak ja. A więc, żeby robiła to, do czego ja jestem powołany, to, co ja uważam, że powinno być zrobione, i mi się nie udawało jej zmienić. Aż w końcu Pan przemówił do proroka jednego, Bóg przemówił przez osła. A do mnie przemówił Pan przez proroka jednego. Słuchaj swojej żony. No w zasadzie Biblia mówi, że żona ma być posłuszna, tak? A Bóg powiedział, słuchaj swojej żony. I zacząłem się uczyć. To łatwo powiedzieć, słuchaj. Trzeba się przebić przez męską dumę, męski autorytet. Mąż ma być głową. Tylko jak podkreślam, żona zawsze jest szyją i głowa idzie tam, gdzie szyja się obraca, tak? I Bóg pokazał mi, że zauważyłem, że ilekroć słucham, kiedy żona do mnie mówi, ja zaczynam to robić, ja wiem, że to jest od Boga. Wiem, że Bóg używa. Jakoś nie mogę zrozumieć, jak to Pan jest? Przecież mi mogłeś powiedzieć. A właśnie Bóg chce ci pokazać, że ty nie jesteś samowystarczalny. Jesteś, musisz być uzależniony od innych, bo to jesteś w ciele Chrystusa. I wtedy mniej błędów popełniam. A mało tego, widzę błogosławieństwo w tym wszystkim. A więc musimy polegać jeden na drugim. Musimy uczyć się współdziałać z drugimi ludźmi. Musimy niejednokrotnie być otwarci na to, kiedy przyjdzie ci małe dziecko coś powie. Dziecko tak. Kiedy ci przyjdzie nawet ten, który myślisz, że już masz go dosyć. Ale naucz się. Miałem takie zdarzenie, że pewien brat, on coś tam zaproponował, czy coś zrobił, co mi się bardzo nie podobało. I w środku wewnętrznie czułem wielki zgrzyt. Aż się przekręcałem. Ale doszło do mnie coś takiego. Albo ja przez moją reakcję zniszczę dzieło Boże, które Bóg czyni przez tego brata i tego brata już nie będzie. Albo pozwolę Bogu, żeby On się tym zajął. I zrozumiałem, że muszę pozwolić Bogu. I Bóg usunął z mego serca to takie wewnętrzną walkę
I mało, że ja nic nie wypowiedziałem, co by zniszczyło dzieło Boże rozpoczęte przez tego brata. A więc ja potrzebowałem zmiany. Amen? Mogłem postawić się, jam pastór, jam sługa i tak musi być. Ale pozwoliłem, żeby Bóg wziął swoje ręce, swoje kierownictwo i nie zniszczyłem dzieła Bożego. I tu jest odpowiedzialność szczególna na Bożych liderach, że musimy być tak wrażliwi, tak czasami delikatni, żeby z czymś, co dopiero się wykluło, z czymś, co dopiero co rośnie, postępować bardzo delikatnie. Izajasz powiada, on trzciny nadłamane nie dołamie, ani lnu gasnącego nie dogasi. Paweł mówi, że daje mi autorytet Bóg do tego, aby budować. Nie do tego, aby niszczyć, tylko aby budować. I musimy mieć tę świadomość, że powołanie, które masz od Boga, jest po to, aby budować władztwo Boże, Królestwo Boże pośród was. I jeżeli zaczniesz funkcjonować w oparciu o to powołanie, zobaczysz, że twoi bracia będą rosnąć. Są ludzie, którzy mają niesamowity dar modlitwy wstawienniczej. Kiedy on zaczyna się modlić, czy ona zaczyna się modlić, to niebo się otwiera. Ja mam pewnego brata, z którym lubię modlić, bo wiem, że kiedy on zaczyna się modlić, to od razu namaszczenie Boże spływa. Ja nie mam takiego namaszczenia, jak on ma, ale ja mam coś innego, czego jemu brak. I widzę, że te namaszczenia, kiedy się zaczną tak przenikać, to jest wielkie błogosławieństwo idzie. I nauczmy się funkcjonować w oparciu o powołanie otrzymane od Boga. I zaczniemy być, będziemy rosnąć i zobaczymy, że będziemy dojrzalsi w Kościele Bożym. To jest czas, aby dla niektórych wyjść z pampersów i duchowych pieluch. To jest czas dla niektórych przestać myśleć kategoriami nastolatków, kategorią dzieci. A to jest czas, aby niektórzy dojrzali, niektórzy dorośli, nie dziecinnieli, ale funkcjonowali jako dojrzałe osoby. Halo. Dlaczego ja wam to mówię? Mówię to po to, dlatego że zależy mi na was. Kiedyś powiedziałem wam, że Bóg moje życie postawił w pewnym momencie, w pewnym miejscu, że się zetknęliśmy. To nie jest przypadkowe. Jesteśmy w jednej Bożej rodzinie. I ja cieszę się, kiedy widzę rozwijający Kościół. Ale moja radość jest jeszcze większa, bo ja wiem, w jakim kierunku prowadzi was Pan. Bo ja wiem, co będzie następnym etapem dla was, że powstaje Armia Boża. To są Boży przywódcy. I chcę pokazać wam jeden fragment z Księgi Przypowieści Salomona o pewnym stworzeniu. Przypowieści Salomona. Jest to rozdział 30. 27 werset. Szarańcze nie mają króla, a jednak wszystkie wyruszają w szeregu. Szarańcze to jest straszna plaga w Afryce czy w narodach, gdzie pojawia się, że one niszczą wszystko. Ale Salomon powiada, one nie mają króla i wszystkie w szeregu wyruszają. To jest obraz Kościoła. Kościół, który wyrusza w szeregu i królem jest Duch Święty, który króluje i który prowadzi, niewidoczny Duch Święty. I mamy być jak ta szarańcza, jak Armia Boża, która wyrusza. Ona jest karna, ona jest dyscyplinowana. Kościół nigdy nie był demokracją. Bracia i siostry, czy chcielibyście być na takim spotkaniu, kiedy raptem przychodzi świadomość do Kościoła i mówi tak, brakuje nam proroków. Kto by chciał, aby Franek Kimono był prorokiem? Ja jestem za, a ja przeciw, a ja się wstrzymałem. Ile mamy za? 15, za, 2, przeciw, 3,
się wstrzymało. Franku, od dziś jesteś prorokiem Pana. Kogo nam brak? Brakuje nam nauczyciela. Dobra, kogo byśmy chcieli? A jakoś tam Kazię byśmy chcieli. Kaziu, chcesz być nauczycielką? A chcę. Dobra, kto jest za? My tak. Wszyscy za. Jednogłośnie uchwaliliśmy, że Kazia dzisiaj jest nauczycielką. Kaziu, masz legitymację jako nauczycielka Słowa Bożego. Czy tak to by funkcjonowało? Co? To jest demokracja. Bóg do kościoła, Bóg w kościele ma teokrację. Przecież Paweł mówi, to on wybiera jednych, to on jednych powołał takich, to on jednych powołał, to on jednych powołał. I dary Ducha Świętego są rozdzielane tak, jak on chce. I ty do tego nie możesz nic zrobić. Są ludzie, którzy chcieliby być bardzo sławni. Kiedyś Dawid Yonggi Cho oglądał się, czy nasłuchał kazań Billy Graham'a i mówi, będę się zachował jak Billy Graham, będę ubierał się tak jak Billy Graham, będę podnosił rękę tak jak Billy Graham, będę akcentował tak jak Billy Graham i będzie moc Boża działała. I co się okazało? Nic się nie działo. Chłop w końcu leżał ileś lat w łóżku. Przemęczył się. Przesilenie nastąpiło. I zrozumiał, że on nie może być Billy Graham. On jest Dawidem Yonggi Cho. Bracie i siostro, jeżeli widzisz, że ktoś jest używany w tym darze, Bóg się do tego przyznaje, to chwal Boga. Dlatego, że sukces jednego jest twoim sukcesem. On powołuje nas do teokracji, że prowadzi Kościół przez wybranych liderów, którym daje autorytet, aby prowadzili zbór, aby prowadzili Boże owczarnię. I wy jesteście Boże owczarnią. Jest pełnia darów pośród was. Wielu darów. Jak jeżeliśmy uwielbiali Boga, to tylko zaczęliśmy uwielbiać. Chwała Boża wstąpiła. A ja wiem, jak to wyczuwam, bo ja mam specyficzne. Kiedyś objawił. Ja dzisiaj to czułem. Moje serce się zaczęło rozradować i Pan zaczął mi różne obrazy pokazywać. Jest Boża obecność pośród was. No jak to? Boża obecność? Kiedy ten jest? Kiedy ta jest? Jak to jest możliwe? No ja wam powiem, że ja nie wiem, jak to jest możliwe, ale jednak jest możliwe. To już nie problem. Ja myślę, że Pan Jezus to, jeżeli ma ból głowy, jak patrzy się na swój Kościół, to go głowa boli. Ale chwała Bogu, że On jednak ma łaskę i litość względem nas. Ileż to łaski i litości On miał, Boże kochany. My musimy być zmieniani, pozwolić Duchowi Świętemu nas przemieniać, nas zmieniać. Nie bój się nowych wyzwań. To, czego się boimy, to są wyzwania. Wolimy być jak tych 11, a nie być tak jak Piotr, który powiedział, ja wyjdę z łodzi. I ten etap, do którego was Bóg teraz prowadzi, on wymaga od was odwagi. Będziecie musieli wyjść z bezpiecznej łódeczki, z bezpiecznej kryjówki. Będziecie zaczęli musieli funkcjonować. Niektórzy będą musieli pójść głosić Ewangelię. A kiedy czytasz Dzieje Apostolskie, to cuda działy się poza kościołem. Na ulicach się działy cuda, Boże, tak? Szydy raptem się pojawił facet, daj złotówkę. Ja ci dam złotówkę, przyjmij to, co mam w imieniu Jezusa Chrystusa. Ludzie się nawracali, byli zbudzani z martwych, byli uzdrawiani, Ewangelia była głoszona, demony wychodziły z krzykiem. Gdzie to się działo? Poza murami kościoła, a więc poza budynkiem, rynek chyba 19, 17, a więc poza budynkiem. A więc zacznij funkcjonować, nie tylko być bezpieczny. Są ludzie, którzy są bardzo odważni, pośród Bożego ludu, ale kiedy pójdą do pracy, opuszcza ich odwaga. A w pracy już nie powiedzą tego. W kościele są w stanie mówić wszystko, co im po prostu przyjdzie na język, nawet szybciej mówią, aniżeli myślą, nawet nie wiedzą, co mówią, ale w pracy to już uważają. A dlaczego? No bo tam mogę ponieść konsekwencje. A ja chcę ci, że w kościele również, kiedy takie rzeczy mówisz, też ponosisz konsekwencje. Amen. Każdego słowa zdamy sprawę, że to
obliczem mogącego Boga. Ja wierzę, że to, do czego On was powołał, będzie wypełnione. Dlaczego w to wierzę? Bo wiem, kim On jest. Że On współdziała ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, a wy miłujecie Boga. Są powołania, które wymagają być teraz rozniecone. Są namaszczenia, które wymagają być rozpalone. I Bóg chce to uczynić. I potrzebuje twojego serca. Potrzebuje i czeka na ciebie, kiedy powiesz tak. Kiedy zaczniesz wołać: Panie, ja tego chcę. Musisz niejednokrotnie dojść do pewnego etapu, kiedy będziesz staniesz przed ścianą jakby duchową, kiedy będziesz czuł, że nad tobą wisi jakiś metalowy sufit i twoje modlitwy nie przebijają się. I widzisz, że nie możesz, nie masz miejsca, czujesz się jak w klatce. Ale zacznij wołać. Zacznij wołać. Zacznij wołać, a te mury padną. Wołać. Diabeł też wobec niektórych was uczynił mur. I czujesz, że żyjesz w getcie. Getcie. A Dawid mówi: z tobą, Panie, przeskakuje mur. I on nie chce, żebyś żył jako osoba powiązana. On chce, abyś był wolny. Ja wierzę, że kiedy będziemy się dzisiaj jeszcze modlić, niektórzy z was otrzymają słowo. Wczoraj mieliśmy niesamowite spotkanie i to tak nagle przyszło. Właśnie trzeba wyczuwać powiew Ducha Świętego, przedpowiew proroczy tego Ducha Świętego. I przychodzili ludzie po modlitwę, nie znając ich stanu życia, czy z tego, co się znajduje w ich sercach. Pan zaczął do nich mówić i słowo ich uwalniało. I potrzebuje słowa, które na nowo ciebie ożywi. Dlatego psalm mówi: ożyw mnie według słowa swego. Ożyw mnie według obietnicy swojej. Ożyw mnie według sprawiedliwości swojej. I ty musisz o to wołać. I on przyjdzie i tchnie życie. On rozpali to, co jest w twoim sercu. Bo Kościół, w którym jesteśmy, jest Kościołem życia. I życie też nie polega na tym, że będziesz krzyczał. Ja lubię krzyczeć, ale też lubię i cicho mówić, bo wiem, że i w tym jest życie. Ale zależy mi, żeby praca Boża była pośród was w pełni wykonana. Amen. Niech ręka Boża dzisiaj się tutaj manifestuje. Chciałbym modlić się o was. Jeżeli dacie mi taki przywilej, modlić się tutaj z braćmi i jeżeli będę miał słowo do was, ja to słowo uwolnię. Bo chcę widzieć ludzi żyjących Bogiem. Dlatego, że również mnie będzie to dotykało. Również przez to ja będę błogosławiony. Bo to jest niczym naczynie połączone. A więc błogosławieństwo Boże płynie. I pozwólmy, aby ono dzisiaj płynęło pośród nas. Halleluja.